Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
13.30 minęła. Iza Serafin, dzień dobry. No cóż, za nami pierwszy po wakacjach szkolny tydzień, już prawie. Na razie pewnie taki spokojny, adaptacyjny, ale niedługo się zacznie. No właśnie, tak o tym myślimy, my rodzice, ale też podobnie nasze dzieci. Szkoła, czyli zło konieczne, stres, napięcie, lęki, fobie, no i jeszcze ciągłe zmiany i towarzyszące temu emocje. Teraz na przykład związane z nowym przedmiotem, edukacją zdrowotną. Nic więc dziwnego, że polskie dzieci nie lubią szkoły. I to zdecydowanie bardziej niestety niż ich rówieśnicy w innych europejskich krajach. Zresztą potwierdzają to różne badania, także te najnowsze. Połowa ankietowanych uczniów odczuwa stres związany ze szkołą i nauką. Dlaczego tak jest i czy musi tak być? No i czy można coś zrobić, żeby to zmienić? Aha, jeszcze oczywiście co z tą edukacją zdrowotną i z tym wszystkim zmierzą się dziś nasi eksperci. W studiu psycholog Anna Czerniakiewicz.
Dzień dobry.
Nauczycielka Ewa Ziejewska z Liceum Infotech.
Dzień dobry.
I dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 i też psycholog Mariusz Sokołowski.
Dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie i zapraszam do dyskusji o polskiej szkole, ale najpierw posłuchajmy, co mówią o niej, o tej szkole uczniowie białostockich szkół.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Szkoła ma coś w sobie takiego właśnie odpychającego, bo jesteśmy po prostu zmuszani, a człowiek ma to w naturze, że nie lubi robić rzeczy, które mu się każe.
Szkoła jako instytucja i sam system edukacji oczywiście pozostawia wiele do życzenia i jest mnóstwo rzeczy, które mi się nie podobają. No na przykład właśnie system nauki.
Według mnie sama instytucja szkoły jest bardzo, bardzo szlachetna, bardzo fajna według mnie, no bo uczymy się, poznajemy ludzi, tylko cały system edukacji nie jest doskonały, bo musimy się uczyć przedmiotów, które nam się nie przydają w codziennym życiu, które nam się nie przydadzą w życiu zawodowym też. Musimy też pisać sprawdziany, które są praktycznie tylko stresujące, a tak naprawdę nie mają dużego odzwierciedlenia w naszej wiedzy. Jeżeli przypuśćmy, jestem humanistą, a mam pisać sprawdzian z biologii, to po co mi on?
Kiedy miałem jakieś 5-6 lat, zawsze chciałem iść do szkoły, a teraz się zastanawiam, co mi w przedszkolu nie pasowało.
No właśnie. Co państwo na to? Pani psycholog się śmieje, wszyscy się tutaj uśmiechamy pod nosem. Dobre, z tym przedszkolem.
Ale uśmiecham się, bo trochę przytakuję jednemu rozmówcy, który powiedział o tych sprawdzianach. I faktycznie Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej jakiś czas temu takie badanie, czym się stresują dzieci w szkole. I tam niemal połowa uczniów odpowiedziała, że najbardziej stresujące jest sprawdzanie wiedzy w postaci kartkówek, klasówek, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych przy klasie, odpowiedzi przy tablicy. Więc nic dziwnego, że uczniowie, niektórzy nie chcą wracać po wakacjach do szkoły, jeżeli myślą o tym, że sprawdziany wiedzy będą, może we wrześniu jeszcze nie, bo to taki jeszcze rozbieg, ale już od października to się zacznie taki maraton.
No tak, bo musi być testoza, ocenoza przecież z każdego przedmiotu, ile tam, 6-8 ocen, nie wiem panie dyrektorze, jakie tam są wymagania, ale musi być odpowiednia liczba ocen, więc zrobiliśmy dobrze w cudzysłowie uczniom, ograniczając im prace domowe. A co powiedzieli uczniowie na koniec roku szkolnego? O rany, niech te prace domowe już wrócą, bo tyle kartkówek i tyle klasówek, co myśmy mieli w ciągu tygodnia, to nigdy się jeszcze wcześniej coś takiego nie zdarzało. Masakra. Proszę, niech wrócą prace domowe. No, zrobiliśmy, odciążyliśmy uczniów, prawda?
Słuchajcie, no ale to pytanie, kto te prace domowe zabrał i kto nie ma znajomości prawa oświatowego, bo to nie jest tak, że prac domowych nie ma. One po prostu miały nie być oceniane. Tak samo jak kartkówki, klasówki i tak dalej. No pewne rzeczy są, nie wszystko możemy niestety zmienić, chyba za naszego życia to się nie zdarzy. Natomiast tutaj też ja apeluję do wiedzy i mądrości nauczycieli. Przecież my mamy narzędzia, które nam pomogą taki sprawdzian zorganizować. Przede wszystkim mówmy uczniom, czego mają się nauczyć. Nie
przecież
bójmy się tego.
Ceny? Skoro nie będzie ocen prac domowych, to skąd nabrać tych 6 ocen, czy tam nie wiem
ile? Ale to nie musi być 6 ocen, bo tak naprawdę ocena musi być na koniec roku.
Dyrektorzy w szkołach publicznych wymagają ocen, określona liczba ocen musi być, może nie wszyscy. Panie dyrektorze, proszę się wypowiedzieć. Ja się z czymś takim spotkałam osobiście. Ma być 6 ocen, nieważne czy to są warsztaty, czy takie lekcje, czy takie 6, minimum 8.
Zasady oceniania w szkole opracowują sami nauczyciele. Oczywiście one muszą być zgodne ze statutem szkoły.
Dyrektor wymagał tego.
Tak, i z prawem oświatowym, ale też w naszym systemie istnieje możliwość oceny opisowej. Tylko ona najczęściej jest wymagające dla nauczyciela, bo trzeba indywidualnie do każdego, ale są takie możliwości.
No, tak? Możliwości to zawsze są.
Więc tutaj ja się zgodzę z koleżanką, że od mądrości nauczyciela, pedagoga zależy, czy skupi się na tym, żeby uczniowie zdobywali wiedzę, umiejętności, czy skupi się na kontroli. Tak? Ja też jako dyrektor szkoły mogę się skupić na kontroli, ale wtedy nie będę miał czasu na tworzenie pewnej wizji szkoły, na tworzenie atmosfery w szkole, więc to jest coś za coś.
Ja to często słyszę, że to zależy od mądrości nauczycieli, to zależy od organizacji pracy, ale z drugiej strony, no, każdy człowiek wybiera tę linię najmniejszego oporu. Zrobić kartkówkę i dostać za to ocenę. No sorry. I kto tam sobie zawraca głowę ocenami opisowymi? W niewielu szkołach są te procentowe. Informacja zwrotna? To jest wszystko w teorii. Naprawdę, ja rozmawiałam z uczniami o tym. Tego nie ma. To jest wszystko w teorii. My wiemy, jak powinno być, ale jest tak, że ludzie, młodzi ludzie tej szkoły nie lubią, boją się, ale najgorzej, że ona wywołuje właśnie u nich też lęki i fobie. Ta testoza, ocenoza. No nie wiem, co jest przyczyną właśnie tych lęków? Testoza, ocenoza, może nauczyciele bezduszni, niezmotywowani?
Myślę, że wszystko. Rzeczywiście system jest bardzo trudny i no, w ogóle nie przystaje do naszej rzeczywistości. Zgadzam się ze wszystkim tym, co powiedziała pani redaktor. Zresztą też mam dzieci w szkole podstawowej, mam syna i w szkole średniej i widzę ten lęk i te obawy i też się zastanawiam, dlaczego szkoła im to robi. I też próbuję ze szkołą rozmawiać, próbuję nawiązać jakiś dialog. Wychodzi bardzo różnie. Nie mam wpływu na to, że nauczyciel nie ma wiedzy dotyczącej tego, jakie ma prawa i obowiązki i w ogóle jakie są przepisy prawa oświatowego. Bardzo bym chciała, żeby nauczyciele, tak jak uczeń wie, czego ma się nauczyć w danym roku szkolnym, wiedzieli przede wszystkim, czym jest podstawa programowa z danego przedmiotu i znali ją i sobie przypominali co najmniej raz w roku, ponieważ tam jest często dużo zmian i znali przepisy prawa oświatowego i niestety, jeżeli my oddolnie nie będziemy inwestować w swoją własną mądrość nauczycielską i w swoje serce, no to myślę, że żadne nakazy, zakazy, przykazy tej szkoły nie zmienią.
Czyli trzeba zacząć od nauczycieli, od motywacji i edukacji
tak,
nauczycieli.
Nie dać się zwariować rodzicom, tak? No bo my jesteśmy cały czas w jakimś takim napędzanym, chyba trochę sztucznie konflikcie. Szkoła, a rodzic, bójka taka w myślach, w słowach między tymi nauczycielami, dyrektorami i nauczycielami. Po co jest to wszystko? Kto to wszystko nakręca? Musimy trochę wziąć wdech, wydech, zejść z tych emocji, zobaczyć naprawdę, czego oczekujemy, jakie mamy potrzeby i jak możemy temu sprostać. Naprawdę, zwolnijmy, odpocznijmy, posłuchajmy siebie nawzajem i przede wszystkim posłuchajmy tych dzieci. Natomiast nie traćmy w sobie tej mądrości, bo jednak jesteśmy przewodnikami jako nauczyciele, jako dyrektorzy i mamy w sobie takie umiejętności, kompetencje, żeby mądrze naprawdę zarządzać i prowadzić młode pokolenie.
Ja w ogóle się zastanawiam, czy ten problem, o którym my tutaj rozmawiamy, o tym, żeby ta szkoła była przyjazna, nie tylko wtłoczyła określoną ilość materiału, nieprzebranej ilości materiałów, czy państwo, nauczyciele, dyrektorzy, psychologowie w ogóle ten problem zauważacie, przejmujecie się tym, że zauważyliście może, że konkretne przedmioty może, czy cały system generalnie to robi. Dlaczego właśnie uczepię się tego pytania? Myślałam, dlaczego szkoła im to robi? Czy w ogóle u nas jest miejsce i czas na takie rozmyślania o tym? Przyjazna szkoła, taka świanaberia przecież.
Nie mogę powiedzieć, ale bardzo brutalnie.
Proszę, tylko proszę nie przeklinać. Tak?
Absolutnie nie, to mi absolutnie nie grozi. Powiem brutalnie. Widząc, co się dzieje w szkole, sama niestety ze szkoły publicznej odeszłam. Właśnie przez to, że się
czyli
nie
nic
zgadzałam.
Się nie dało zrobić, trzeba było odejść.
Tak, no w pewnym momencie to jest bardzo właśnie brutalne, ale ile można walić głową w mur i gdzieś tam próbować przebić beton, skoro się nie da, a okazuje się, że są inne możliwości. Jest to przykre, że takie możliwości są może w szkołach niepublicznych, czyli nie do końca dostępnych dla wszystkich, ale też bym chciała ten mit trochę obalić. Natomiast pracuję w szkole, która jest przyjazna i nauczycielom, i uczniom i to nie jest ściema.
Zaraz o tych dobrych praktykach porozmawiam, ale tak, pana dyrektora trzeba też dopuścić do głosu, bo też jest spirytusem mowensem pewnych rzeczy, które się w szkole dzieją.
Przyznam, że mam ambiwalentny stosunek do dzisiejszego tematu, bo jednocześnie jakby widzę pewne słabości w polskim systemie oświaty, ale jednocześnie jestem też elementem tego systemu jako dyrektor szkoły publicznej. I też po pierwsze chciałbym zadać pytanie, czy my, kiedy chodziliśmy do szkoły podstawowej, czy w tym badaniu, jak byśmy odpowiedzieli? czy szkoła, która jest w jakimś sensie opresyjna, bo zmusza nas do regularnego takiego trybu życia, do obowiązku nauki, a nie zawsze mamy na to, kontroluje nas, sprawdza naszą wiedzę, umiejętności. No tak zawsze szkoła była skonstruowana.
Ale to nie znaczy, że było dobrze. Ja nie wspominam dobrze swojej szkoły.
Chciałbym też powiedzieć, że ten system jest cały czas reformowany, czego mamy dosyć, ale my jako nauczyciele, ludzie oświaty, możemy naprawdę wokół siebie tworzyć atmosferę sprzyjającą nauce, tak? To suma summarum na koniec to nauczyciel idzie do klasy i z tą 20-kilkuosobową młodych ludzi tworzy jakąś interakcję od jego pomysłu, zaangażowania, jakby sympatii do uczniów i w ogóle sympatii do swojego zawodu. Zależy, jak ten proces będzie
przechodził. Czyli panie dyrektorze, to nie przeszkadza system? Tylko tu wszystko zależy od nauczycieli, tak?
Oczywiście. Polscy nauczyciele, oczywiście, nawet jeśli ten system nie domaga, ma swoje słabości, nauczyli się w tym systemie funkcjonować i to chodzi o po prostu miłość do tego zawodu, jakąś taką chęć. Oczywiście, jeśli ktoś jest wypalony albo minął się z powołaniem, to on w najbardziej sprzyjających warunkach nie stworzy atmosfery...
Panie dyrektorze?
Sprzyjającej nauce.
A co pan robi w swojej szkole, tak w realu, żeby ona właśnie była bardziej przyjazna, a nie taka, żeby z niej uciekać trzeba było?
Staram się być otwarty na potrzeby uczniów, rodziców, nauczycieli. Staram się motywować i zarówno moich uczniów różnymi tutaj narzędziami, ale także nauczycieli, dawać im przestrzeń do rozwijania swoich pasji, nauczycielom do rozwijania swoich pomysłów. Zawsze jestem otwarty na ich propozycje. Oczywiście ten system też zmusza mnie czasami do decyzji trudnych, ale jakby wydaje mi się, że nasza szkoła, takie informacje zwrotne mam, jest postrzegana jako atmosfera, która szkoła, gdzie jest atmosfera sprzyjająca nauce.
To zaraz
miło
zajmiemy.
Jest chodzić i uczyć.
Zaraz zajmiemy się tym, co pozytywne. Co zrobić, żeby ta szkoła polska przestała być takim traumatycznym straszakiem?
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Tutaj padło już z paru ust, że sporo, dużo, może najwięcej zależy od samych nauczycieli, ich podejścia, ich chęci. No więc pytanie, czy do tego, żeby ta polska szkoła była bardziej przyjazna uczniom, potrzebne są poważne zmiany systemowe, czy właśnie można zrobić coś tu i teraz stopniowo, zaczynając od jutra na przykład, motywując nauczycieli, organizując im jakieś szkolenia, kursy, nie wiem, pogadanki, cokolwiek.
Wsparcia nam trzeba, nauczycielom. Na pewno trzeba nam wsparcia. I myślę, że tutaj pani psycholog też podzieli moje zdanie.
Pani psycholog też ma doświadczenie, długo pracowała w szkole, więc ma też doświadczenie z tego wszystkiego podwórka. Tak.
Żebyśmy też nie demonizowali strasznie tej szkoły, że to jest coś najgorsze. Bo na razie wygląda, że to jest coś najgorsze, co może w ogóle dziecko w życiu spotkać.
To dlaczego ludzie mają dreszcze, jak słyszą 1 września?
Natomiast pomyślmy sobie, że szkoła to nie jest tylko podstawa programowa, to nie są tylko metody nauczania, ale tam jest dużo innych rzeczy, których dzieci się uczą. Dzieci i młodzież idą do szkoły po relacje. Idą po konfrontację się z samym sobą. Idą po to, żeby się dowiedzieć, kim w ogóle są, ale też między innymi idą po to, żeby się zmierzyć z różnymi sytuacjami. I absolutnie nie staję tu wypowiedzią w obronie systemu edukacji. Nie mówię, że on jest dobry, bo sama też mam dzieci w szkole podstawowej, wiele lat pracowałam w szkole średniej i widzę niedociągnięcie systemu edukacji, ale na tyle, ile my możemy zrobić dzisiaj, jutro, za tydzień, to porozmawiajmy z naszymi dziećmi, że szkoła to nie tylko oceny, to nie tylko i wyłącznie oczywiście przedmioty, ale to jest świetna nauka w ogóle kształtowania
pani
osobowości.
Pani psycholog, uczniowie to mówią, świetnie, bo poznajemy kolegów, bo mamy relacje, bo się spotykamy i tak dalej, ale ta nauka, te oceny, te klasówki, te testy, ci nauczyciele. Pytanie, czy nie może być dobrze? Relacje, towarzystwo i przyjazna szkoła. Uczenie się w przyjaznej atmosferze, bez stresu, że oceny, że testy. No przecież mamy przykłady z innych krajów, prawda? Są kraje europejskie, nie tylko, można skorzystać z ich doświadczeń, uznawane za najbardziej przyjazne uczniom. Oczywiście wszyscy wiemy, fiński system edukacji jest uznawany pod tym względem za pionierski. Nie ma tam nacisku na testy, niewiele prac domowych, system informacji zwrotnej zamiast ocen cyfrowych, no i wsparcie dla każdego ucznia. W Holandii dzieci uznawane za jedne z najszczęśliwszych na świecie, system edukacji kładzie nacisk na minimalizowanie stresu szkolnego. Szwedzki system edukacji kładzie nacisk na indywidualne wsparcie, rozwijanie umiejętności miękkich. I takich przykładów jest więcej. Naprawdę mamy dobre wzorce. Co za problem, żeby pani psycholog, z jednej strony to, ale mogą mieć i to, nie muszą mieć to, ale, dobra, jest fajnie, ale, oceny, testy, klasówki. Dlaczego właśnie my to robimy tym dzieciom?
Marzy mi się taka szkoła, do której dzieci idą po wiedzę, a nie po ocenę. I faktycznie skandynawski w ogóle system edukacji. To jest moje marzenie, żeby kiedykolwiek przynajmniej jakieś elementy zostały zaimplementowane na nasz grunt. Nie wiem, czy to jest możliwe jakoś z punktu rządu, ministerstw i wszystkich innych organów prowadzących. Natomiast czy to jest możliwe w tej chwili? Wydaje mi się, że nie. Że nasz system edukacji nie jest gotowy na to, żeby zejść całkowicie z oceniania i pozostawić informację zwrotną. Natomiast skandynawski system edukacji faktycznie pokazuje, że nie trzeba robić żadnych klasówek sprawdzianów i innych testów, żeby dzieci się nauczyły, zdały egzamin i były przygotowane do pracy zawodowej i do życia, a nie tylko i wyłącznie miały rozległą wiedzę ogólnokształcącą. Być może to, co uczniowie mówią w wypowiedziach i mówili w tej sądzie, później już niepotrzebną. Są to systemy, które kierunkują ucznia na konkretny dział, przedmiot, obszar zainteresowań. I tak jak myślę sobie, w Skandynawii dzieci w szkole podstawowej mają coś, co ja miałam na przykład w szkole podstawowej, czyli warsztaty, gdzie mają maszyny do szycia i uczą się na przykład przyszywać guzik i przyszyć sobie podstawowe rzeczy do koszulki, do sweterka. Tego już nie ma w szkołach podstawowych.
A my znamy wszystkie daty. A nasze dzieci znają wszystkie daty. Ale posłuchajcie, to do tego, drodzy państwo, to do tego nie jest możliwe, czyli my nie możemy tego zrobić.
Jest możliwe. Ja się z tym właśnie nie zgodzę. Naprawdę jest to możliwe. Jeżeli chodzi o to szycie, no to wraca. Trochę może nie zawsze tak, jak być powinno. Natomiast wiem, że w szkołach podstawowych, bo w takiej pracowałam, były pracownie, gdzie były zakupione maszyny w ogóle do szycia.
Ja szyłam spódnicę w podstawówce.
Świetnie. I wiem, że to wraca. Na technice w czwartej klasie też jest przeszywanie
guzików. Jedna godzina w tygodniu dalej to nie jest wystarczające, żeby dziecko się nauczyło umiejętności.
Ale nie o szycie. Drogie panie, nie o szycie mi chodzi. Chodzi mi o ten... Zacznijmy od tego systemu oceniania, bo rzeczywiście ta wizja oceny, tych testów, tych zaliczeń jest jedną chyba z najgorszych uczniowskich wizji. Czy to można by było wprowadzić tak jakoś bez tych zmian drastycznych, systemowych, czekać, aż przyjdzie minister, ogłosi, konsultacje będą, wszystko to nabierze tempa, potem zmieni się minister i przyjdzie, wszystko zburzy, wprowadzi nowe swoje pomysły i ta szkoła taka jest targana, no...
To jest możliwe nawet w tym systemie i naprawdę przepisy na to pozwalają. Natomiast wiem, jak to było w mojej szkole. To jest trudne, uwaga, nie przez system, ale często przez rodziców. Rodzice bardzo się boją tego, że nie ma oceny. Z jednej strony my im tłumaczymy, co mówi ocena dobra albo dostateczna z jakiejś pracy. No mówi niewiele. Jeżeli my to opiszemy, jakie są umiejętności, co uczeń wie, czego nie wie, jak można nadrobić brak tej wiedzy, to jest dopiero ta wartość dodana. Ale okazuje się, że te systemy często u nas nie działają, ponieważ rodzice są przerażeni tym, że Boże, moje dziecko nie ma oceny. Nie ma
i co tu powiedzieć? Jak wyegzekwować na przykład, jak ma jedynki?
Znaczy?
Czyli to właśnie, sprawa mentalności. Więc... Trzeba zmienić mentalność wszystkich.
Myślę, że tak. I to jest bardzo duży proces.
To jest bardzo trudne chyba.
Bardzo trudne, bo wiem, że w naszej szkole też to było trudne i cały czas jest trudne do przezwyciężenia.
Raczej chciałam dodać, że system oświatowy, system polskiego szkolnictwa, on nie jest oderwany od naszego... od naszego społeczeństwa, od naszej kultury, od naszych nawyków, od doświadczenia narodu, tak, który przeszedł taką, a nie inną drogę edukacyjną. No nawet likwidacja gimnazjów była podyktowana tym, że no, decydenci dobrze wspominali 8-letnią szkołę podstawową, więc wróciliśmy do tego systemu, bo on był, się sprawdził, bo ja taką szkołę skończyłem i wyszedłem na ludzi, jestem parlamentariuszem, tak? I tak samo było z pracami domowymi. Duża część rodziców jakby nie z entuzjazmem nie przyjęła tego rozwiązania, twierdząc, że ona jest potrzebna, żeby była też takim narzędziem dyscyplinującym dziecko w domu, żeby usiadło do nauki, tak? Więc my nie możemy kopiować fińskiego rozwiązania, my możemy ewentualnie...
No, żeby korzystać z najlepszych doświadczeń i zaadaptować to na swoje warunki.
Ja myślę, że to po prostu wieloletni proces powinien być dyskusji, jak ta oświata powinna wyglądać. I oczywiście zaczerpnąć możemy z najlepszych sposobów, modeli, ale stworzyć swój własny system, nie w ciągu jednego roku, tylko przez dekadę.
Kolega tutaj, który realizuje program, pyta, kiedy dyskusja się skończy, bo my tak dyskutujemy od XIX wieku, ale dalej jesteśmy jedną nogą w tym XIX wieku, niestety.
Nie, ja się nie zgodzę, bo naprawdę są duże zmiany w edukacji i też nie możemy tego pomijać.
W edukacji publicznej, tak?
W edukacji niekoniecznie publicznej, ale.
Publiczna jednak stanowi większość.
Czy będą zmiany w edukacji publicznej, no to ja zapraszam na ciąg dalszy dyskusji w przyszły piątek, 12 września, którą i taką dyskusję, takie dyskusje się można przyjrzeć przyjrzeć online w czasie podlaskiej wieczorynki edukacyjnej. Zapraszam wszystkich. Będziemy dyskutować, szkoła czy edukacja. Natomiast dzieją się powoli kroki i też w szkołach publicznych też. Może mniej widoczne. Natomiast to też nie chcę tak demonizować, bo obserwuję szkołę tutaj kolegi, który jest dyrektorem szkoły podstawowej i tam się dzieją dobre zmiany, które się naprawdę cieszą oko i cieszą ucho, kiedy słychać, że to nie jest tak, że każda szkoła to jest jakiś stres, lęk i fobia. Natomiast trudniej jest w szkołach niestety średnich, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych. Już nie ma teraz gimnazjów, zapomniałam. I rzeczywiście to jest problem. Dlatego ja się cieszę, że pracuję w szkole, która daje szansę, się otwiera, buduje relacje, ale też stawiamy na wiedzę i serdecznie zapraszam.
A teraz mamy polityczną i nie tylko polityczną burzę o ten nowy przedmiot, który pojawił się w szkole. Chodzi oczywiście o edukację zdrowotną. Kłócą się o to politycy, a rodzice, cóż, są zdezorientowani. A gdzie w tym wszystkim uczniowie? To też pytanie, co oni muszą myśleć, czuć w takiej sytuacji? No jak to wszystko obserwuję, to szczerze współczuję rodzicom naprawdę, którzy do 25 września mają zdecydować, czy posyłać na dzieci na te zajęcia, czy też je z nich wypisać. No ale jeszcze bardziej chyba uczniom współczuję. A co, pytanie najtrudniejsze, uwaga, w całym programie, a co byście państwo poradzili rodzicom w takiej sytuacji?
Ja mogę powiedzieć, żebyście państwo zobaczyli przede wszystkim, kto tę edukację zdrowotną będzie prowadził, bo to nie jest kwestia tylko i wyłącznie podstawy programowej, która jest opublikowana, ale kwestia tego, kto ją będzie prowadził. Jeżeli ja póki co mam informację, że w szkołach podstawowych edukację zdrowotną będzie prowadził nauczyciel z techniki, z WF-u, z religii, z polskiego, komuś, jakiemuś nauczycielowi z biologii też brakuje godzin, to może to nie jest dobra droga i może warto byłoby wykształcić nauczycieli, zrobić jakieś studia podyplomowe, chociażby kurs, cokolwiek, żeby faktycznie przygotować, bo przeczytałam sobie tą podstawę, sobie jakoś tak przygotowując się do dzisiejszego programu, pomyślałam, że to są naprawdę bardzo fajne treści, tylko to muszą prowadzić specjaliści. Jeżeli jedną z treści jest na przykład używki i różnego rodzaju substancje, to rozumiem, że każdy nauczyciel może wejść do klasy i powiedzieć, że narkotyki są złe, dopalacze są złe, nie bierzcie tego. Ale byłam kiedyś na wykładzie lekarza toksykologa, który opowiadał młodzieży licealnej faktycznie o chemicznych składach tych substancji i to była bardzo wartościowa wiedza, a nie tylko nie bierzcie, bo to złe.
To są te treści niekontrowersyjne, ale pani psycholog, wie pani, o co ta kłótnia, bitwa idzie, o tak zwaną, już cudzysłów tu wrzucam, seksualizację, tam się bardzo dużo różnych treści kryje. Jeśli chodzi o to, kto uczy, no to edukatorzy dopiero się kształcą zdrowotni, bo dopiero studia zaczynają. A na razie to cóż, nauczyciele WF-iści, nauczyciele biologii, przyrody, więc tak naprawdę ten rodzic nie wie, no bo jak mi pani powie, to pan od WF-u będzie uczył, no to jaka to jest wiedza dla mnie? A skąd ja wiem, co ten pan od WF-u wie, na co on położy nacisk i może to będą takie zajęcia, wiecie, no takie, no trzeba odfejkować i dobrze to wszystko wygląda, bardzo pojemna nazwa, za którą nic nie idzie i pod którą się nic nie kryje. Tak może być. Kota w worku mamy tak naprawdę.
Ale słuchajcie, to są zajęcia nieobowiązkowe. To nie jest tak, jest wielka kłótnia narodowa, no bo zawsze to jest temat chwytliwy, nad którym możemy się pokłócić i podyskutować w nieskończoność. Natomiast to są zajęcia nieobowiązkowe, czyli na razie naprawdę mamy wybór. Możesz się zapoznać z programem, z nauczycielem i podjąć decyzję.
Nieobowiązkowe. Wiecie, jakie podejście dzieci będzie? Panie dyrektorze, na koniec pana rada.
Moja rada, zapisywać dziecko na edukację zdrowotną. Oczywiście znowu wszystko zależy od nauczyciela. Jeśli znajdą na to fajny pomysł, to będą to bardzo, bardzo wartościowe zajęcia. A problemów nasza młodzież ma wiele, naprawdę. Czy mają myśli samobójcze? Tak, część z nich ma. Czy są uzależnieni od telefonów, komputerów, smartfonów? Tak, część jest uzależniona. Czy edukują się seksualnie, korzystając ze stron internetowych, na które nie powinny wchodzić? Tak. Stamtąd czerpią jakby wzór.
A kto w pana szkole będzie prowadził te zajęcia?
Świetna nauczycielka biologii, która uczyła też przedmiotu wychowania do życia w rodzinie, a treści tych przedmiotów ze sobą korelują. Więc wszystko, szkoła stoi nauczycielem. Jeśli nauczyciel będzie miał na to pomysł, będzie pracował warsztatowo, aktywnie, to będą to naprawdę bardzo potrzebne zajęcia.
No to teraz nauczyciele, dyrekcja muszą przekonać rodziców, że tam będą rzeczywiście wartościowe treści i będą te zajęcia prowadzić wykwalifikowani nauczyciele z odpowiednią wiedzą i podejściem. I na tym dzisiaj zakończymy. Na pewno jeszcze do tematów szkolnych wrócimy. Przypomnę, naszymi gośćmi byli dziś psycholog Anna Czerniakiewicz,
Dziękuję.
Nauczycielka Ewa Ziejewska z Liceum Infotech.
Dziękuję bardzo.
I dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20, też psycholog Mariusz Sokołowski.
Dziękuję. Zapraszam rodziców 4-8 we wtorek o 16:30 na spotkanie w sprawie edukacji zdrowotnej.
Taka reklama dozwolona. Jeszcze raz bardzo dziękuję i za Serafin do usłyszenia.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.